Godzina 7:38, to jest poranek wnet, a proszę Państwa, przechodzimy teraz na chwilę do spraw międzynarodowych. Otóż wybory w takim kraju, o którym nieczęsto mówimy, a może powinniśmy, bo on też jest również dla naszej sytuacji strategicznej ważny, mianowicie w Mołdawii. W Mołdawii, proszę Państwa, jest pan Jakub Maciejewski, publicysta, również związany z Gazetą Polską. Jakaś ta Gazeta Polska nas tutaj dzisiaj dominuje, ale też między innymi z kwartalnikiem Arkana, specjalista od tego świata rumuńskiego, mołdawskiego i bałkańskiego. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Proszę powiedzieć, gdzie pan jest w tej chwili?
Obecnie jestem w Kiszyniowie, natomiast wczoraj cały dzień spędziłem w miejscowości Warnica, kilometr od posterunków rosyjskiego wojska, mołdawskiej miejscowości, do której doszło do gigantycznych fałszerstw wyborczych, fałszerstw na ogromną skalę. I chcę powiedzieć, że Mołdawia, maleńki kraj wciśnięty między Ukrainę a Rumunię, była wczoraj świadectwem klęski Unii Europejskiej, która od 10 lat inwestuje w Mołdawię, demokratyzuje ją. Są tu różne instytucje, które aktywnie wspierają procesy demokratyczne, a wczoraj był potężny regres demokracji w Mołdawii. Te miliony euro władowane tutaj w malutki kraj nie zostały, moim zdaniem, spożytkowane tak, bo oligarchowie najmniejszego, najbiedniejszego kraju Europy ograli Unię Europejską i ponad 35 tysięcy wyborców z Naddniestrza było przywożonych autobusami i za 20 dolarów na głowę oddawali swój głos na wskazanego kandydata mołdawskich oligarchów. Autobusy jeździły non-stop, wypchane ludźmi do ostatniego centymetra kwadratowego. Gdy otwierały się drzwi pod komisją wyborczą, drzwi autobusów, ludzie wylewali się tłumnie, wsiadali ci, którzy już zagłosowali i autobus jechał dalej, przywożąc kolejnych. I tak przez calusieńki dzień. 35 tysięcy wyborców, to dane na tę chwilę, zostało i za pieniądze głosowali, no, czyli w standardach demokratycznych.
A kto te wybory z dowożonymi wyborcami wygrał? Przynajmniej tak w świetle formalnym w tej chwili.
Tak, dziś wieczorem będą ostateczne wyniki. Natomiast to ciekawe, choć mieszkańcy separatystycznej Republiki Naddniestrza są prorosyjscy, proputinowscy aż do bólu, to nawet Rosjanie ortodoksyjni twierdzą, że to jest taki sen patriotyzmu wielkorosyjskiego. To nie czekają na powrót Wielkiej Rosji, to choć mogłoby się wydawać, że powinni głosować na socjalistów, którzy są w Mołdawii takim bardzo prorosyjskim ugrupowaniem, no to udało mi się pozyskać informacje i dowody, że połowa tych, ja widziałem w Warnicy, połowa autobusów była zorganizowana przez formalnie proeuropejską partię demokratyczną Mołdawii. A więc proszę sobie wyobrazić, że taką szarą eminencją Mołdawii, oligarchą, który trzyma tu prokuraturę, media, rząd, który współpracował i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Unią Demokratów, zapłacił Naddniestrzaną rosyjskim separatystom, żeby przyjeżdżali autobusami i głosowali na jego kandydatów. Sił demokracji nie tylko w samym kraju, ale i w Europie.
To jest niezwykle ciekawe, to co tak, nam opowiada. Połowa. Niestety trochę nam połowa. Ten głos przerywa. Proszę jeszcze powiedzieć, to wymienić tych głównych aktorów tych wyborów. Kto tam z kim tak naprawdę walczy?
Jeśli chodzi o oligarchów, to walczy przede wszystkim obecny prezydent Mołdawii, Igor Dodon, który jest prorosyjskim oligarchą. Natomiast też jest takim trochę pośmiewiskiem Putina, który lubi go przytaczać w żarcikach. Mołdawianie też się z Igora Dodona śmieją, którego matka jest najbardziej prorumuńską chyba i proeuropejską tutaj krewną spośród oligarchów mołdawskich. A drugi właśnie pozornie proeuropejski oligarcha mający swoje interesy w Niemczech, w Rumunii, a także oczywiście w Mołdawii. I niestety czarny koń tych wyborów, blok polityczny AKUM, taki autentycznie prozachodni, prowadzony przez dwojga liderów, Andreja Anastase i Maję Sandu, sekowanych, próbowano ich otruć zresztą, dochodziło do niesamowitych rzeczy. Ta partia została mimo poparcia społecznego politycznego nie za pieniądze została drastycznie zepchnięta na margines. Jest trzecia. Na tę chwilę mamy takie informacje. Trzecia, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Oligarchowie górą, a Vlad Plachotniuk, który w jakiś tam sposób pośredni, bezpośredni od 10 lat sprawuje rządy poprzez różne machinacje wyborcze i wykreowanie innych satelickich partii, prawdopodobnie utrzyma władzę. 10 lat demokratyzacji, ładowania tutaj zachodnich funduszy i mały oligarcha rozegrał Zachód.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jakub Maciejewski, wysłannik w Mołdawii, który widzi na własne oczy, jak funkcjonuje ta postsowiecka demokracja za europejskie pieniądze. Dziękuję bardzo. Na pewno będziemy albo dzisiaj, albo jutro jeszcze się z panem łączyć. Do usłyszenia. Jest godzina 7:44. Nasz wysłannik do Kiszyniowa nam zaniósł. Mam nadzieję, że nie na stałe i że jeszcze uda nam się porozmawiać. A tymczasem w studiu jest pan Krzysztof Bosak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polityk Ruchu Narodowego. No i jak pan zamierza sobie poradzić tutaj jako polityk Ruchu Narodowego między tymi dwoma walcami? Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, która rzuca na stół poważne pieniądze. Z drugiej strony Koalicja Europejska. O, tutaj pan widzi, wszyscy są tacy zbratani ze sobą. I gdzie jest miejsce dla jakiejkolwiek alternatywy?
No właśnie w miejscu, gdzie mieszczą się alternatywy. Tutaj mówi pan o dwóch odłamach sił tak naprawdę głównego nurtu, nie różniących się tak mocno programowo, co pokazała sobotnia konwencja, różniących się przede wszystkim we wzajemnym nastawieniu do samych siebie. Natomiast w fundamentalnych rzeczach, takich jak polityka zagraniczna, takich jak podejście do kwestii związanych z poprawnością polityczną, z budowaniem coraz bardziej opiekuńczego państwa, te siły właściwie się zgadzają ze sobą i tak naprawdę to jest smutne, że mamy w Polsce taki, powiedziałbym, kartel polityczno-medialny, który jest w stanie społeczeństwo zmanipulować do tego stopnia, że ludzie nie widzą alternatywy i że przebijanie się z jakąś alternatywą jest tak nieprawdopodobnie trudne, bo przypomnijmy, że poprzez cenzurę nałożoną w mediach rządowych właściwie jedyny kanał przekazu, z jakim możemy się do społeczeństwa docierać, to są właśnie mniejsze, zupełnie niezależne media, dlatego tutaj chciałem podziękować przy okazji za zaproszenie do Radio Wnet i Internet, który też niestety w wyniku bierności rządu jest coraz częściej cenzurowany, coraz częściej internauci spotykają się z tym, że ich posty na Facebooku są usuwane albo że po prostu kwestionowane jest to, że nie przestrzegają jakichś zasad, które wcale nie wynikają z polskiego prawa i mimo, że w Konstytucji mamy zapisaną swobodę rozpowszechniania informacji, ta nasza wolność jest coraz częściej łamana i rząd nic z tym nie robi.
Rzeczywiście ma pan takie wrażenie, że między tymi dwoma blokami nie ma tak naprawdę żadnych różnic, że jednak ta prawica, jakich by nie miała wad, jest pewną blokadą dla tutaj przyprowadzenia do Polski tych najgorszych rzeczy, które w tej chwili
przychodzą. Ja nie uznaję PiS-u w ogóle za prawicę. Uważam, że to jest nieporozumienie. To jest rzecz, która wynika z tego, że wielu działaczy PiS-u wywodzi się z opozycji antykomunistycznej. Natomiast musimy pamiętać, że opozycja antykomunistyczna w większości miała charakter lewicowy i liberalny.
W takim razie jaką młodzi narodowcy mają propozycję? Czym chcecie się różnić? Wy jako ta prawdziwa prawica.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego przede wszystkim chcemy artykułować sprzeciw wobec Unii Europejskiej, wszystkiego, co ona ze sobą niesie. I uważam, że jeżeli Polacy chcą mieć w Parlamencie Europejskim reprezentację, która będzie naprawdę bronić interesu narodowego, to nie ma lepszego wyboru, jak wybrać właśnie reprezentantów sił, które były przeciwko traktatowi lizbońskiemu, które były przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, które nie boją się powiedzieć, czy to europejskim komisarzom, czy europosłom z tych wszystkich poprawnych politycznie grup, jakie w Polsce panują nastroje. Tutaj widzieliśmy przez 5 lat ostatniej kadencji, że posłowie PiS-u, w większości europosłowie albo byli bierni, albo się gryźli w język, albo zachowywali się w jakiś inny, dziwny sposób. No i ja myślę, że w tej chwili trzeba naprawdę to przełamać, bo te zapowiedzi, że najliczniejsza delegacja z Polski miałaby pojechać europosłów PiS-u, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Szczególnie, że przecież wiemy, że to właśnie PiS nas wciągnął w te niekończące się sprawdziany demokracji w Polsce, jak ona działa choćby przez Komisję Wenecką. Przecież to właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprosiło. To PiS właśnie w tej chwili prowadził taką upokarzającą nas politykę wobec Izraela, czy też wcześniej wobec Stanów Zjednoczonych, zachowując bierność wobec coraz dalej idących wyskoków pani ambasador Ameryki więc po prostu moim zdaniem trzeba wysłać do Brukseli ludzi asertywnych i mających wyczucie interesu narodowego, nie próbujących się też na Zachodzie wpisywać w główne trendy, tak jak robił to na przykład minister Czaputowicz, przechwalając się, że czy minister Morawiecki, później premier, przechwalając się na przykład, że przyjmujemy imigrantów, o czym nie mówi w Polsce, a przechwala się za granicą, że przyjmujemy uchodźców, przyjmujemy imigrantów, czyli próba takiego pokazywania, że jesteśmy tak naprawdę krajem zmierzającym w stronę multikulturowości, tylko się tego nie mówi naszemu narodowi, mówi się to poprawnym politycznie Polakom z zagranicy, głosuje się za dokumentami LGBT, jak wcześniej właśnie ministrowie z rządu Beaty Szydło głosowali na forum Unii Europejskiej. No po prostu myślę, że...
Za jakimi dokumentami LGBT głosowali ministrowie z rządu Beaty Szydło?
Był taki wieloletni program realizacji postulatów LGBT i na forum Rady Europejskiej, o czym właściwie poza portalem PH24 żadne media w Polsce nie poinformowały, bo jedne chcą straszyć PiS-em jako siłę rzekomo konserwatywną, a inne chcą chwalić PiS jako siłę rzekomo konserwatywną, o tym nie poinformowały żadne media. Podobnie jak o tym, że nasz rząd na forum ONZ-u głosował za wysokim komisarzem do spraw gender. Więc no po prostu niestety takie fakty mają miejsce.
Czy trochę uwagi poświęcimy też tej drugiej stronie barykady politycznej, czy skupimy się tylko na Prawie i Sprawiedliwości?
Oczywiście możemy, to od pana redaktora zależy, jak prowadzi wywiad. No,
bardzo dziękuję. Nie, no, zastanawiam się po prostu, bo takie mam wrażenie, że głównie patrzycie, widzicie wrogów ideowych w Prawie i Sprawiedliwości.
Konkurentów.
Konkurentów, a mniej w tej koalicji europejskiej.
Oni są w mojej opinii zupełnie niewarci uwagi, w tym sensie, że są to po prostu siły, znaczy Platforma Obywatelska to jest przykład całkowitego upadku politycznego, bo to jest partia, która zaczęła z patriotyzmem chrześcijańskim, systemem wartości, cywilizacją zachodnią w deklaracji ideowej i zdryfowała w ciągu kilkunastu lat, nie jak PiS, na pozycje centrolewicowe, na których wiemy, że bracia Kaczyńscy zawsze byli przywiązani do tradycji PPS-u i w tym sensie są uczciwi, że zawsze byli z nurtu patriotycznego socjalizmu i są w nim do dziś. Natomiast platformerzy zdryfowali z liberalizmu na postkomunę i to jest po prostu całkowity upadek. Ja osobiście jestem jakby trochę smutny z tego powodu, że znaczna część naszego narodu i jednak takie siły jak Platforma i ta cała ich koalicja może wybierać. Natomiast wydaje mi się, że trochę szkoda czasu na rozmowę o tym, bo jeżeli ktoś głosuje na PiS, to robi to często z patriotyzmu. Natomiast jeżeli ktoś głosuje na te Platformo podobne twory, to po prostu wydaje mi się, że tu musi zajść jakaś wymiana generacyjna i często żadna perswazja nie pomoże. Chociaż jedną rzecz powiem pozytywną, że jest sporo przykładów ludzi, którzy głosowali na Platformę przez jedną czy dwie kadencje i się rozczarowali i przeszli do głosowania, czy to na narodowców, czy na Kukiza, czy na takie siły spoza PiS-u i Platformy, czy nawet na Korwina, prawda? To jest pozytywne, że są tacy ludzie mniej więcej plus minus w wieku powiedzmy 20-30 kilku lat, którzy po jakimś okresie głosowania na Platformę przeżywają takie odczarowanie. Także trzeba też do nich mówić jak najbardziej. Natomiast to jest bardzo trudne, bo ja myślę, że wielu z tych ludzi właśnie dlatego głosuje, że nie słucha na przykład Radia Wnet, nie ogląda żadnych niezależnych kanałów internetowych, tylko po prostu wyłącznie konsumuje media głównego nurtu. I przez to mają taki obraz, że Platforma to jest niby jakaś lepsza jakość, czym oczywiście nie jest.
Tymczasem poza PiS-em Platformą znów pojawia się taka bardzo radykalna lewica, która swój przekaz głównie buduje na ideologii antykatolickiej.
Kogo pan ma na myśli?
No mam na myśli na przykład pana Biedronia.
No ja myślę, że Biedroń to jest przede wszystkim lewica kulturowa, natomiast w sensie takim, nazwijmy to gospodarczo-społecznym, to radykalną lewicą było, czy jest Razem, które w wyniku wzrostu i wykreowania Biedronia, co mi się mocno kojarzy z wykreowaniem wcześniej pana Petru, jako takiej kontrolowanej opcji dla establishmentu, żeby wyborcy mieli, żeby było gdzie tych wyborców przegarnąć, to mi się wydaje, że on gospodarczo będzie jednak bardziej liberalny, czy taki, to będzie taki socliberalizm. Natomiast oczywiście zanim stoją ludzie z krytyki politycznej, dla mnie jednym z doradców jest pan Maciej Gdula. Są też ludzie z dawnego ruchu Palikota, więc jestem pewien, że to będzie taki ruch ideologicznie bardzo niebezpieczny. Podobnie jak już w tej chwili widać po prezydenturze pana Trzaskowskiego, czy po wcześniej prezydenturze pana Adamowicza w Gdańsku. Niby człowieka zblatowanego z Kościołem, zresztą tutaj w zasadzie też Platforma z Kościołem niestety w naszej diecezji jest zblatowana, przynajmniej nasz biskup jakieś takie sygnały wysyłał. Dziwne. No natomiast widać, że oni wprowadzają te dokumenty LGBT czy gender i po prostu zaczynają na każdym poziomie administracji tłoczyć tą ideologię, no co oczywiście jest strasznie destrukcyjne, dlatego że nawet jeżeli my jesteśmy przeciwko temu, to oni nas wciągają w dyskusję i my zaczynamy się zajmować ciągle tymi postulatami zamiast budowaniem czegoś dobrego w życiu społecznym, więc niestety będziemy do tego też zmuszeni, to trzeba słuchaczom uczciwie powiedzieć, że to nas nie ominie.
jak narodowcy chcą budować coś dobrego w życiu społecznym. W takim razie proszę, teraz może pan o tym opowiedzieć.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba tak bardzo długookresowo patrząc, to poza takimi rzeczami oczywistymi dla każdego, czyli że trzeba wzmacniać gospodarkę, wzmacniać obronność, to moim zdaniem trzeba stawiać na edukację i kulturę. W tym sensie, że moim zdaniem my jako konserwatywne czy katolickie siły w polskim społeczeństwie zbyt łatwo przechodzimy do porządku dziennego nad faktem, że większość edukacji jest zupełnie niezależna od katolickich rodziców i może być zmieniana treść nauczania dzieci, sposób ich wychowywania, zależnie od tego, kto jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dlatego my jako narodowcy umieściliśmy w swoim programie wsparcie dla alternatywnych modeli edukacyjnych, poczynając od homeschoolingu, który niestety zgodnie ze swoimi centralistycznymi tendencjami PiS ograniczył, po łatwiejsze zakładanie małych szkół, w szczególności szkół z jakimś konserwatywnym modelem wychowawczym, szkół katolickich, szkół niekoedukacyjnych, szkół z jakimś bardziej zindywidualizowanym modelem wychowawczym i edukacyjnym. I w zasadzie to samo robi lewica, jeżeli się na przykład popatrzy na te skrajnie lewicowe tematy, jak na przykład mieliśmy ostatnio jakiegoś tam poloneza LGBT, to jest realizowane nie w zwykłych szkołach publicznych, tylko to jest realizowane w szkołach założonych przez lewicę, które mają, ta szkoła konkretnie to jest chyba szkoła społeczna, ona ma tam kadrę prawie w 100% złożoną z ludzi lewicowych i no i my zostajemy w tyle jako konserwatyści. Oczywiście jest trochę szkół katolickich, ale jak się przyjrzeć programowi wychowawczemu tych szkół, to on będzie tak w gruncie rzeczy jak na polski model społeczny dość centrowy. Także przede wszystkim wychowanie, edukacja, też kultura. Myślę, że absolutnie musimy wykrzesać z siebie siłę, żeby przełamać monopol ludzi o poglądach lewicowych czy liberalnych w kulturze i przestać grać na ich polu, bo tak to trochę jest, że jak już ktoś ze środowisk konserwatywnych zainteresuje się kulturą, to zaraz pierwsze co robi, to chce różnym lewicowym krytykom udowadniać, z czym to on nie ma problemu, prawda? On nie ma problemu z prowokacjami artystycznymi, on nie ma problemu z awangardą, on nie ma problemu ze sztuką nowoczesną i zupełnie wytraca jakieś tendencje do własnego oryginalnego spojrzenia. Trochę jak słucham tych różnych dziennikarzy z prawicowych mediów zajmujących się kulturą, to mnie to osłabia, kiedy widzę, jak bardzo są defensywnie nastawieni.
No dobrze, powiedział pan też o obronności. Tutaj i tu w tym momencie przechodzimy od takich rozważań ogólnych do konkretów. Czy Prawo i Sprawiedliwość na przykład, nie wiem, domagając się od Amerykanów zwiększonej obecności wojskowej na naszym terenie, czy zawierając kolejne jakieś kontrakty zbrojeniowe, nie dba o obronność?
Myślę, że to jest akurat rzecz, która ludziom z PiS-u leży na sercu, natomiast nie zawsze im dobrze wychodzi. Na pewno podoba mi się spełnienie punktu programowego Ruchu Narodowego z poprzednich eurowyborów, czyli organizacja obrony terytorialnej. Myśmy o tym mówili właśnie 5 lat temu i minister Macierewicz, który w sumie z niewyjaśnionych do dziś powodów został odsunięty od rządzenia wojskiem, zaczął realizować ten postulat. Mamy ciągle trochę obaw co do tego, jak to zostanie zrealizowane, ale ogólnie cieszymy się, że to ruszyło. Jeżeli chodzi o zamówienia wojskowe, no to oczywiście w tej kwestii panują ogromne opóźnienia i chaos. Mamy też niepokojące informacje co do tego, jak negocjowane są kontrakty zbrojeniowe. To znaczy, że nie są negocjowane, tylko po prostu, że to jest jednostronny dyktat ze strony Amerykanów. Natomiast, żeby było jasne, to nie jest wina Amerykanów, to jest wina naszej kadry, bo jeżeli nasza kadra idzie na rozmowy i nie ma opcji zapasowych, ani nie jest gotowa wstać od stolika, no to oczywiście zostaną jej podyktowane fatalne warunki i cenowe, i offsetowe. Albo nie będzie żadnego offsetu. Albo będziemy na przykład zamiast robić duże wieloletnie zamówienia, kupować po 2-3 śmigłowce czy 5 i się tym chwalić jako wielkim sukcesem, tak?
Dobrze. Natomiast chcemy fortu Trump, czy nie chcemy fortu Trump? No bo ludzie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że ponieważ chcemy fortu Trump, no to nie możemy Amerykanom w różnych innych kwestiach za bardzo się stawiać.
To jest dyskusja zastępcza. Nie będzie żadnego fortu Trump w Polsce, ponieważ amerykańska elita, którą niestety PiS bardzo słabo zna i rozumie, ponieważ 99% polityków PiSu nic nie czyta po angielsku. Amerykańska elita żadnego fortu Trump nie ma zamiaru budować ani w Polsce, ani nigdzie na wschód od Niemiec. W amerykańskiej elicie jest przekonanie, że z Rosją potrzebne są stosunki znormalizowane, kontrolowane, pozbawione nadmiernego napięcia i dla każdego w amerykańskiej elicie jest oczywiste, że przesuwanie jakichkolwiek większych zgrupowań wojskowych dalej niż na Niemcy, gdzie tak na marginesie mają te bazy dobrze zorganizowane i nie chcą ponosić kosztów ich przesuwania, to oczywiście byłaby prowokacja wobec strony Rosji. No i nic takiego nie nastąpi. Natomiast wobec Polski będą wysyłane gesty z zakresu polityki, dyplomacji obronnej, czyli tak jak dotychczas, takie dziwne formuły tworzone wyłącznie w świecie dyplomacji typu rotacyjna stała obecność albo właśnie jakieś takie wysunięte stacjonowanie. To będą takie rzeczy, którymi polscy politycy będą mogli się chwalić w polskiej opinii publicznej, czyli w pewien sposób Amerykanie będą pozwalali opcji proamerykańskiej w Polsce prezentować się jako skuteczna w zabieganiu o polskie bezpieczeństwo. I w sumie jakby nie ma w tym nic obiektywnie złego, że Amerykanie takie gesty będą robić. Lepszy ryc niż nic. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy nie wiązali przesadnych oczekiwań i nadziei z Amerykanami, bo po prostu musimy rozumieć, że to jest państwo, to jest mocarstwo, które ma swoje interesy i które też nas traktuje użytkowo. Poza tym w kwestii roszczeń żydowskich, co pokazała wizyta ostatnia Amerykanów w Polsce, sekretarza Pompeo mam na myśli, będzie narastać napięcie pomiędzy nami a Amerykanami, szczególnie jeżeli Donald Trump zostanie wybrany na drugą kadencję, dlatego że on jest dość blisko ze środowiskami proizraelskimi i żydowskimi w Stanach Zjednoczonych.
Gdyby się tak zdarzyło, że Ruch Narodowy ma tutaj się trochę jeszcze sądząc po sondażach do tego czasu musi przejść, ale no gdyby się tak zdarzyło, że Ruch Narodowy ma jakiś wpływ na kierunek polskiej nawy państwowej, proszę bardzo, może być, co zrobić?
To może być już na jesieni, panie redaktorze, bo nasza koalicja, którą budujemy ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorzem Braunem, Kają Godek-Lirojem, dostała już od lutego została uwzględniona w sondażach i w jednym z pierwszych sondaży ogólnopolskich dostała 6%.
Dobrze, także, jako człowiek jeżeli dobrze pójdzie, nie będę to polemizował na temat możliwości wygrania czegokolwiek z Korwinem, ale proszę w takim razie na zakończenie krótko powiedzieć, jako polski polityk, jaki pan ma pomysł na żydowskie roszczenia wobec Polski?
No moim zdaniem przede wszystkim my nie możemy milczeć. To, że rząd milczał w 2017 roku, kiedy Kongres Amerykański uchwalał ustawę 447, to po prostu, jak kiedyś powiedział francuski prezydent, że Polska straciła okazję, żeby milczeć, to ja powiem, że Polska straciła okazję, żeby mówić. Nie da się uświadomić, że to jest próba wymuszenia rozbójniczego majątku na naszym państwie bez mówienia o tym. Jeżeli nasza dyplomacja, nasz rząd wyobraża sobie, że obroni polskie interesy bez ich artykułowania, to znaczy, że niczego z polityki nie rozumie, bo jeżeli ktoś milczy, to znaczy, że ma coś na sumieniu, to znaczy, że coś zagrabił i teraz chce, żeby wokół niego przycichło. A jeżeli my uważamy, że nic nie zagrabiliśmy, że jesteśmy uczciwi, to powinniśmy po prostu w języku angielskim logicznie to wytłumaczyć, powiedzieć: panowie, rozumiemy, że macie tu jakieś swoje, prawda, zapędy, ale no way.
Cóż, jak już pan dojdzie do tej władzy, to będziemy dyskutować, czy to rzeczywiście tak się wszystko udaje. Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Bosak, polityk Ruchu Narodowego. A pan będzie też...
Dziękuję bardzo.
Też pan będzie gdzieś kandydował?
Zamierzam kandydować, tak, do Parlamentu Europejskiego w maju.
Gdzie?
Prawdopodobnie Warszawa.
Prawdopodobnie Warszawa. Dziękuję bardzo.
Windsurfing w tym roku też będzie?
Myślę, że po wyborach znajdzie się chwila na windsurfing. Dziękuję również za jedno pytanie niepolityczne.
I to zasadnicze pytanie, być może najważniejsze, zadał Aleksander Wierzejski, który za chwilę przedstawi państwu przegląd prasy i wydarzeń.